Wraz z nami w aktualnościach dnia na antenie Radia Maria jest pan Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia. Szczęść Boże, witam panie ministrze.
Szczęść Boże, witam państwa.
Panie ministrze, dziś przed południem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 680 nowych przypadkach koronawirusa. Jest to największy przyrost od początku epidemii. Czego efektem jest obecna sytuacja epidemiczna w Polsce?
No, przede wszystkim warto wskazać, że jeżeli chodzi o sytuację epidemiczną, to obserwujemy ten wzrost liczby zakażeń przede wszystkim w kilku powiatach. Dane aktualne na wczoraj były takie, że to jest 9 powiatów, w których ten wzrost jest na tyle duży, że doprowadził do tego, że one są w tej najwyższej kategorii, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń na 10 tysięcy mieszkańców spośród tych kategorii, które przyjęło Europejskie Centrum Kontroli nad Chorobami Zakaźnymi. No i tutaj rzeczywiście w tych powiatach widzimy, że ta sytuacja się rozwija szybciej niż w innych i niestety tylko w 3 z tych 9 powiatów widzimy, że ten wzrost w ciągu ostatnich 3 dni, bo taki podstawowy wskaźnik, który monitorujemy, to jest liczba nowych zakażeń na 10 tysięcy mieszkańców w ciągu ostatnich 2 tygodni. Natomiast takim wskaźnikiem pomocniczym, który pokazuje taki krótkoterminowy rozwój sytuacji, to jest właśnie wskaźnik 3-dniowy i ten wskaźnik 3-dniowy tylko w 3 z tych 9 powiatów spada, w związku z czym widzimy, że w 6 ta sytuacja wciąż się rozwija i to nam wskazuje, że tam te wszystkie ograniczenia, które już są wdrożone, powinny być szczególnie ściśle przestrzegane, ponieważ tam rzeczywiście to ryzyko wystąpienia nowych zakażeń jest istotnie większe niż w innych częściach Polski.
Wielu zadaje sobie pytanie, czy wrócą obostrzenia i ewentualnie w jakiej formie?
Przede wszystkim myślę, że warto wskazać, że najlepsze z punktu widzenia przeciwdziałania rozwojowi epidemii byłoby to, gdyby wzmocniono przestrzeganie tych obostrzeń, które już funkcjonują. Ponieważ wiemy, że te obostrzenia były wprowadzane wtedy, kiedy mieliśmy taki szczyt, te największe wzrosty, jeżeli chodzi o liczbę zachorowań. Później było systematycznie, ta gospodarka i życie społeczne były systematycznie odmrażane po to, żebyśmy tam, gdzie to tylko możliwe, mogli wracać do normalnego funkcjonowania. Natomiast mamy takie obserwacje, że bardzo wiele osób niestety nie przestrzega tych zasad, które już obowiązują. I w naszej ocenie, gdyby one były przestrzegane, wtedy ta sytuacja wyglądałaby znacznie lepiej niż teraz. W związku z tym nasze rozmowy z policją, z głównym inspektorem sanitarnym i wiemy, że te służby przystąpiły już od początku tego tygodnia do zintensyfikowanej kontroli, jeżeli chodzi właśnie o przestrzeganie wszystkich tych wytycznych. Przypomnę, wytycznych, które w mojej ocenie nie są daleko idące, ponieważ one mówią tak naprawdę o 3 rzeczach. Mówią o tym, że tam, gdzie to tylko możliwe, powinniśmy zachowywać dystans. Powinniśmy zachowywać dystans od innych osób, od osób, których nie znamy, bo wiadomo, że to nie dotyczy członków naszej rodziny, dzieci czy osób, z którymi na co dzień mieszkamy, no ponieważ takie obostrzenie tutaj nie miałoby uzasadnienia. Jeżeli nie jesteśmy w stanie tego dystansu przestrzegać, a także jeżeli jesteśmy w zamkniętej przestrzeni, na przykład w sklepie czy w jakimś miejscu publicznym, w komunikacji miejskiej, wtedy powinniśmy zakrywać usta i nos maską. Oprócz tego powinniśmy korzystać z płynów do dezynfekcji. Widzimy, że te płyny tak naprawdę stały się już częścią naszej rzeczywistości, że te płyny pojawiły się już praktycznie we wszystkich miejscach publicznych. To bardzo dobrze. Oprócz tego każdego zachęcam do tego, aby skorzystał też z takiego własnego, indywidualnego płynu, takiego, który mamy wyłącznie w naszej dyspozycji na wszelki wypadek, gdyby tam, gdzie się udamy, tego płynu zabrakło.
Pojawia się również pytanie w związku z licznymi dość takimi wymówkami, że ja nie muszę nosić maseczki, ponieważ stan zdrowia na przykład mi na to nie pozwala. I tutaj pojawia się pytanie, czy każdy jest zobowiązany do tego, żeby nosić maseczkę lub przyłbicę?
Jeżeli chodzi o obowiązek osłaniania ust i nosa, no to za pewnymi wyjątkami ten obowiązek jakby dotyczy wszystkich. Oczywiście myśmy wprowadzili taką zasadę, w myśl której osoby, które mają przeciwwskazania medyczne, nie muszą takie z tego korzystać, nie muszą tego obowiązku wypełniać i jednocześnie kierując się jakby chęcią wyjścia naprzeciw obywatelom, wskazaliśmy, że nie ma obowiązku noszenia przy sobie zaświadczenia, takiego orzeczenia od lekarza, które by wskazywało, że jest obowiązek tego, żeby z tego rodzaju, żeby jakby móc z tego wyjątku korzystać. Niestety sytuacja, którą obserwujemy, skłania nas do tego, żeby odwrócić tę zasadę i tutaj bardzo poważnie analizujemy jednak obowiązek okazywania takiego zaświadczenia w przypadku, w którym ktoś tego obowiązku nie przestrzega. No, przede wszystkim niestety ze względu na to, że mamy takie informacje od służb, że wiele osób, no wręcz śmiejąc się w twarz pracownikowi policji, czy funkcjonariuszowi policji, czy pracownikowi inspekcji sanitarnej, mówi, że ma astmę albo inne przeciwwskazania. Tymczasem eksperci jednoznacznie wskazują, że tutaj tych osób, które mają realne przeciwwskazania, jest naprawdę bardzo niewiele. Dlatego ja bardzo zachęcam wszystkich do tego, aby jednak tych zasad przestrzegali. Szczególnie, że trzeba pamiętać o tym, że policja dysponuje takim narzędziem, jakim jest skierowanie sprawy do sądu. Czyli jeżeli policjant ma wątpliwości, może tę sprawę skierować do sądu i oczywiście, no, jeżeli ktoś rzeczywiście jest chory, no, to na pewno w tym sądzie wygra, ale jeżeli okaże się, że to nie była prawda, to sąd może orzec grzywnę dziesięciokrotnie nawet wyższą niż maksymalna wysokość mandatu. Także ja oczywiście nie zachęcam nikogo do tego, żeby płacić mandaty, żeby wydawać pieniądze na mandaty, tylko przede wszystkim do tego, żeby kupić sobie maskę i zasłaniać usta i nos wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia, czy gdzie się kontaktujemy z osobami, z którymi na co dzień nie funkcjonujemy. Bo warto wskazać, że naprawdę te przepisy są zrobione w stronę tego, żeby były jak najbardziej praktyczne do stosowania. W domu przecież nikt tych masek nie wymaga, w zakładzie pracy też nikt tych masek nie wymaga, chyba że obsługujemy klientów. Także tylko tam, gdzie jesteśmy narażeni na kontakt z osobami, z którymi w normalnej sytuacji byśmy nie mieli do czynienia, taki obowiązek jest nałożony.
Panie ministrze, mają nastąpić również zmiany dotyczące organizacji wesel. Na czym będą te zmiany polegać i od kiedy będą obowiązywać?
Jeżeli chodzi o zmiany dotyczące organizacji wesel, to tutaj warto wskazać, że mieliśmy informację, że taki rekord, jeżeli chodzi o konsekwencje sanitarne organizacji wesela, to było ponad 1000 osób zakażonych w po pierwsze uczestników wesela, ale też osób, które się z tymi osobami zetknęły. To oznacza, że rzeczywiście tu jest duże potencjalne ryzyko. Dlatego zachęcamy do tego, aby nawet na tych weselach przestrzegać obowiązków sanitarnych, żeby pilnować tego limitu 150 osób, ponieważ dochodzą do nas sygnały, że ten limit nie wszędzie jest przestrzegany. Dlatego też pracujemy nad takimi regulacjami, które pozwoliłyby każdemu organizatorowi wesela poprzez prosty internetowy formularz zgłosić taką sytuację do takiego centralnego rejestru i tak, żeby było łatwo prowadzić dochodzenie epidemiologiczne, żeby łatwo było ustalić, kto był na tym weselu i w razie jakiegokolwiek zakażenia łatwo do tych wszystkich osób dotrzeć. Także to jest takie wyjście, które by zakładało, że nie będziemy ograniczać liczby uczestników wesel. Natomiast w przypadku tych powiatów, z tych zakażeń jest najwięcej, myślę, że zbliżamy się do decyzji, że w tych regionach, gdzie tych zakażeń jest najwięcej, będziemy jednak dążyli do tego, żeby ograniczyć liczbę uczestników wesel i wszystkich innych imprez, ze względu na bezpieczeństwo zarówno organizatorów, jak i wszystkich uczestników.
Czas wakacyjny, czas urlopowy sprzyja wyjazdom w nasze piękne tereny naszej ojczyzny, ale również część naszych rodaków wybiera się poza granice kraju i zadaje sobie to pytanie w kontekście tej wzrastającej liczby osób zakażonych. Czy jechać za tą granicę, czy po prostu wrócą, czy czeka ich kwarantanna, czy będzie miało miejsce jakieś ograniczenie tego przepływu przez granicę?
To jest rozwiązanie, które było wprowadzone w pierwszych miesiącach, tygodniach epidemii. Ono wciąż obowiązuje na przykład wobec osób, które przyjeżdżają na terytorium Polski z Ukrainy. Natomiast w mojej ocenie na ten moment oczywiście powinniśmy przed wyjazdem sprawdzać, czy miejsce, w które się wybieramy, czy miejsce, w którym się wybieramy, nie ma przypadkiem podwyższonej liczby zakażeń. Takie informacje są łatwo dostępne w internecie, każdy może się z nimi zapoznać i po prostu taki zdrowy rozsądek, bo to właśnie zdrowy rozsądek jest najskuteczniejszym w mojej ocenie lekiem na rozprzestrzenianie się epidemii. Zdrowy rozsądek zawsze nam będzie podpowiadał, że tam, gdzie widzimy, że jest więcej takich przypadków, to tam po prostu lepiej się nie wybierać, no bo to rzeczywiście stanowić może pewnego rodzaju zagrożenie dla naszego zdrowia. Ja wszystkim rekomenduję, że jeżeli rozważamy taki wyjazd, no to żeby bardzo dokładnie sprawdzić, jak wygląda ta sytuacja w kraju, w którym sobie zaplanowaliśmy urlop. Jeżeli jest tylko taka możliwość, to ten wyjazd odwołać właśnie ze względu na dbałość o zdrowie swoich najbliższych. Czyli jeżeli widzimy, że gdzieś liczba przypadków rośnie, zastanówmy się dwa razy, a najlepiej ostrożnościowo taki wyjazd odwołać, wtedy żadne negatywne konsekwencje zdrowotne i potencjalnie wynikające z tej kwarantanny, której moglibyśmy być poddani, nas nie będą czekać.
Panie ministrze, zatem wyjazdy są odradzane zagraniczne, a pytanie co w związku z zbliżającym pomału, ale jednak zbliżającym się początkiem roku szkolnego, tutaj zebranie dzieci, młodzieży, no czy to będzie właściwe, aby rozpocząć rok szkolny właśnie w murach szkół, czy jednak pozostaniemy przy tej formie nauczania, którą mieliśmy w tym drugim semestrze ubiegłego roku szkolnego?
Nasza rekomendacja jest taka, aby tam, gdzie to tylko jest możliwe i bezpieczne z punktu widzenia epidemiologii, dopuścić prowadzenie zajęć w szkołach w taki sposób, w jaki one wyglądały jeszcze przed czasem epidemii. Ja tylko warto, żeby... Chciałbym tylko przytoczyć taką statystykę, bo mówiłem o tych 9 powiatach, w których ta liczba zakażeń jest największa. Natomiast tak naprawdę w 358 powiatach, w których mieszka ponad 94% Polaków, w tych powiatach ta sytuacja jest bezpieczna i na ten moment w tych powiatach na pewno byśmy rekomendowali, żeby szkoły były otwarte, a prawdopodobnie nawet w innych, ponieważ ta sytuacja często na poziomie konkretnego powiatu jest zróżnicowana, prawdopodobnie także w tych pozostałych byłoby wiele szkół, które mogłyby w pełni bezpiecznie być otwarte i dlatego niezbędna będzie tutaj współpraca inspektorów sanitarnych w poszczególnych powiatach z dyrektorami szkół, tak aby możliwe stało się wypracowanie indywidualnych rekomendacji, które umożliwią nam powrót do normalnego życia tam, gdzie to jest tylko możliwe z punktu widzenia właśnie bezpieczeństwa sanitarnego.
Panie ministrze, serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Serdecznie dziękuję.
Naszym gościem w aktualnościach dnia był pan Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia. Bóg zapłać.